Chwała Bogu, usiądźmy wszyscy. Kochani, dzisiaj chcę mówić na temat, który wielokrotnie doświadczaliśmy. Odrzucenie. Chcę dziś mówić o doświadczeniu, jakie czasami przechodzimy, o bardzo ciężkim doświadczeniu. I chcę już na wstępie powiedzieć, że to doświadczenie może być dla nas albo dobrym początkiem, albo początkiem końca. Biblia opisuje wiele sytuacji związanych z odrzuceniem. Już na samym początku Biblii Adam został wygnany z ogrodu Eden. Odrzucona została przez Boga ofiara Kaina. Odrzucony został Ezaw. Odrzucony został Józef przez swoich braci. Dawid uciekał przed królem Saulem. Sam król został przez Boga odrzucony. Odrzuceni byli prorocy Pana. Aż do końca Biblii, gdzie na Golgocie, na drodze w Jerozolimie odrzucony został nasz Pan Jezus Chrystus. Odrzucony został przez Boga. Przez chwileczkę, tylko dlatego, że musiał złożyć ofiarę za nas wszystkich, a wcześniej został odrzucony przez wszystkich. A następnie Biblia opisuje o odrzuceniu tych, którzy naśladowali Jezusa Chrystusa. Wszyscy oni, wszyscy ci, którzy w Biblii zostali wymienieni, wszyscy oni byli bliscy Bożemu sercu. To nie byli ludzie odrzuceni, bo takie było od samego początku ich przeznaczenie. Dla każdego z nich odrzucenie było ciosem. Było jak kłoda wrzucona wprost pod nogi. Jakie były powody odrzucenia? Było ich kilka i miały one różne fundamenty. Jeżeli było to odrzucenie przez ludzi, najczęściej powodem był brak zrozumienia lub brak poznania. I jest to coś, co myślę i my sami przeżywamy. Dlatego, że ten świat nie rozumie tego, co my mówimy, tego, co my wyrażamy, tego, co staramy robić. To odrzucenie przeżywali prorocy Pana, przeżył Pan Jezus, po nim przeżywali apostołowie i pierwsi chrześcijanie i trwa to do dnia dzisiejszego. Powodem odrzucenia był także często gniew, zazdrość, chciwość lub nieposłuszeństwo. Krótko mówiąc, był grzech. Był grzech, który zadomowił się w sercu człowieka. Ze strony ludzi doświadczył go Józef. Bardzo dokładnie opisane sytuacje są w Biblii dotyczących odrzucenia Józefa, a ze strony Boga doświadczyli tego odrzucenia poprzez grzech i nieposłuszeństwo Adam z Ewą, Kain czy Saul. W pierwszej Księdze Mojżeszowej 4, w wersetach 6-7 czytamy: i rzekł Pan do Kaina: czemu się gniewasz? I czemu zasępiło się twoje oblicze? Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze, a jeśli nie będziesz czynił dobrze, u drzwi czyha grzech, kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. Ale odrzucenie czasami staje się także i narzędziem w ręku naszego Boga. Wtedy, kiedy bada nasze serce, wtedy, kiedy sprawdza naszą czujność. Takiej próby doświadczył Dawid, przed nim doświadczył także i Ezaw, syn Izaaka. I właśnie o tym wydarzeniu, o tym doświadczeniu chciałbym dzisiaj coś więcej powiedzieć. Chciałbym, żebyśmy otworzyli Biblię na w pierwszej Księdze Mojżeszowej, 25 rozdziale. I chciałbym razem z wami przeczytać historię związaną z Ezawem. Nie jest to postać biblijna, o której często mówimy. Nie jest to postać często przywoływana w wypowiedziach. Może dlatego, że ostatecznie nie był osobą pozytywną. Ale chciałbym kilka słów, żebyśmy o nim przeczytali i później rozważyli ten temat. Od 23 wersetu. A Pan rzekł do niej, mówił wtedy do Rebeki, do żony Izaaka. Dwa narody są w łonie Twoim i dwa ludy wywiądą się z żywota Twego. Jeden naród będzie miał przewagę nad drugim. Starszy będzie służył młodszemu. A gdy nadszedł czas porodu, okazało się, że w jej łonie były bliźnięta. I wyszedł pierwszy, rudy, cały jak płaszcz włochaty, i nazwano go Ezaw. Następnie wyszedł brat jego, a ręką swą trzymał zapiętę Ezawa, i nazwano go Jakub. Izaak zaś miał 60 lat, gdy ich zrodził. A gdy chłopcy wyrośli, Ezaw był mężem biegłym w myślistwie i żył na stepie. Jakub zaś był mężem spokojnym, mieszkającym w namiotach. Izaak miłował Ezawa, bo lubił dziczyznę. Rebeka natomiast kochała Jakuba. Pewnego razu przyrządził Jakub potrawę, a Ezaw przyszedł zmęczony z pola. Rzekł wtedy Ezaw do Jakuba: daj mi, proszę, skosztować nieco tej oto czerwonej potrawy, bo jestem zmęczony. Dlatego nazwano go Edom. Na to rzekł Jakub: sprzedaj mi najpierw pierworodztwo twoje. A Ezaw rzekł: oto jestem bliski śmierci. Na cóż mi więc pierworodztwo? Jakub rzekł: przysięgnij mi wpierw. I przysiągł mu. I sprzedał pierworodztwo swoje Jakubowi. Wtedy Jakub podał Ezawowi chleb i ugotowaną soczewicę, a on jadł i pił. Potem wstał i odszedł. Tak Ezaw wzgardził pierworodztwem. Na czym polegał problem Ezawa? Chciałbym tutaj wyjaśnić najpierw, czy poruszyć temat pierworodztwa. Bóg od stworzenia w sposób szczególny zwraca uwagę na to, co jest pierworodne. Na to, co pierwsze powstało, co pierwsze zostało zrodzone. Na to, co pierwsze było owocem jakiegokolwiek stworzenia czy jakiejkolwiek pracy. Powierzenie Bogu tego, co jest pierworodne, było szczególnym uznaniem wyższości Boga nad człowiekiem. I Bóg chciał takiej postawy. On od samego początku, kiedy stworzył ziemię, on dał ją nam we władanie. Nie tylko po to, abyśmy umieli my z niej korzystać, ale żeby owoc tego, z czego korzystamy, dawał uwielbienie dla naszego Pana. To Jemu najpierw się należało. Ten akt oddania i posłuszeństwa był przez Boga nagradzany szczególną przychylnością i szczególnym błogosławieństwem. Błogosławieństwo to dotyczyło także pierworodnych synów. Takie przymierze bowiem zawarł Pan z Abrahamem, zapowiadając narodzenie Izaaka. I błogosławieństwo Izaaka i jego potomstwa. Bycie pierworodnym było od tego momentu szczególną godnością. Boże błogosławieństwo pierworodni ojcowie przekazywali swoim pierworodnym synom. Pierworodztwo było więc darem Boga, a zarazem źródłem błogosławieństwa dla kolejnych pokoleń. Ale tutaj widzimy, czytamy o takiej sytuacji ich codzienności. Ezaw był mężem biegłym w myślistwie, żył na stepie, Jakub zaś był mężem spokojnym. byli ludźmi o różnych charakterach, podobnie jak my. O różnych zainteresowaniach i o różnych pasjach. Biblia tak wyraźnie to wyostrza. Myślę, że nie można było mieć do nich uwag. W tym, jakim byli, starali się być dobrze i tak sądzę, że oboje nawzajem kochali się. Łączyła ich też miłość ich rodziców. Ale czymś jednak się różnili. Jakub nie miał daru Ezawa. Nie miał nadziei błogosławieństwa, jakie Izaak może mu przekazać. Jakub zdawał sobie sprawę, czym jest to błogosławieństwo. I prawdopodobnie usilnie o tym rozmyślał. Ciekawy jest moment, w którym Jakub już przy urodzeniu trzyma piętę Ezawa. Pragnął tego błogosławieństwa. Ezaw natomiast miał ten dar. Świadomy czy nieświadomy, ale go zlekceważył. Świadomość bycia pierworodnym, miłość i wsparcie, jakie okazywał mu ojciec Izaak, sprawiła, że stał się pewnym siebie. Ta pewność zagłuszyło pragnienie Bożego błogosławieństwa do tego stopnia, że chwilowa słabość, głód i zmęczenie ograbiła go z tego Bożego daru. Jeden jeszcze taki element bardzo istotny, na który chciałbym tutaj zwrócić uwagę. Pierwszy werset. Pan rzekł do niej: jeden naród będzie miał przewagę nad drugim, starszy, czyli nie ten pierworodny, będzie służył młodszemu. Bóg wyjawił Rebece w tych słowach, że ta sytuacja, która zaistnieje, jest Jego wolą. On znał tą wolę. Bóg w pewien zamierzony sposób pragnął doświadczać obu braci, sprawdzając, jaka jest ich gorliwość do Stwórcy. Czy to błogosławieństwo jest tylko czymś tradycyjnym, co przyjęli w swoim życiu i co powinno się spełnić i nie ma innego wyjścia? Czyli to pragnienie błogosławieństwa wynika z potrzeby ich serca, z gorliwości chodzenia za Ojcem. Jakub zdał ten Boży test. Od samego początku miał to pragnienie. A Ezaw? Kiedy Jakub po kolejnych podstępach, o których możemy w kolejnych wersetach czytać Bożego Słowa, uzyskał ostatecznie błogosławieństwo ojca Izaaka, kiedy czytałem to, myślę, że może przeczytajmy to błogosławieństwo. Dwudziesty rozdział, 28 werset. Niech ci Bóg da rosę niebios i żyzność ziemi oraz obfitość zboża i wina. Niechaj ci służą ludy i niechaj ci pokłon oddają narody. Bądź panem braci twoich, a niech ci pokłon oddają synowie matki twojej. Kto ciebie przeklinać będzie, niech będzie przeklęty, a kto tobie błogosławić będzie, niech będzie błogosławiony. Cudowne słowa, wspaniale jest z ust swojego ojca usłyszeć te słowa i słyszał je, może na początku nie usłyszał, ale dowiedział się o tych słowach także i Ezaw. Ezaw w momencie, kiedy usłyszał, że Jakub podstępnie wziął jego błogosławieństwo, dopiero zobaczył, w jakiej jest pozycji, w którym znajduje się miejscu. Dopiero wtedy zauważył, że jest za późno. Chciałbym, żebyśmy przeczytali jeszcze od 36 wersetu. Wtedy rzekł Ezaw: słusznie nazwano go Jakub, podszedł mnie bowiem już dwukrotnie. Wziął moje pierworodztwo, a teraz wziął moje błogosławieństwo. I rzekł jeszcze do ojca: czy nie zachowałeś i dla mnie błogosławieństwa? I Izaak odpowiedział i rzekł do Ezawa: Oto ustanowiłem go panem nad tobą i dałem mu zasługi wszystkich pobratymców jego, zapewniłem mu zboże i wino. Cóż więc mogę jeszcze dla ciebie uczynić, mój synu? A Ezaw rzekł do ojca swego: czy tylko jedno błogosławieństwo masz, ojcze? Pobłogosław także mnie, ojcze mój. I Ezaw zaczął głośno płakać. Izaak zaś, ojciec jego, odpowiedział i rzekł do niego: oto z dala od urodzajnej ziemi będzie siedziba twoja, z dala od rosy niebieskiej z góry. Z miecza twego żyć będziesz i bratu twemu służyć będziesz. Ale gdy wytężysz siły, zrzucisz z szyi jarzmo jego. Chciałbym zwrócić uwagę na ten ostatni werset i ostatnie słowa, bo w ostatnim fragmencie widzimy, że zlekceważenie Bożego daru przyniosło karę Ezawowi. Ani miłość ojca, ani płacz Ezawa nie zmieniły położenia i sytuacji Ezawa, nie przywróciły błogosławieństwa. Bo postawa Ezawa zmieniła się już za późno. Ale Izaak dał jeszcze szansę swojemu synowi. Dał jeszcze szansę doświadczenia Bożego błogosławieństwa i Bożej przychylności. Ta szansa nie była łatwa, prosta i natychmiastowa. Tą szansą była droga naznaczona uniżeniem, pokorą i ciężką pracą. Jakiże to było w tym momencie nieprzystępne dla Ezawa, pewnego swojej postawy i tego, co powinien otrzymać. Dlaczego miał czekać, kiedy jemu się to należało? Dlaczego miał być pokorny, i to jeszcze swojemu bratu, skoro on był starszy? Jakże to było dla niego nieprzystępne. Jego serce nie chciało być posłuszne i uniżone. I czytamy w kolejnym wersie, w 41. Dlatego znienawidził Ezaw Jakuba z powodu błogosławieństwa, którym go pobłogosławił ojciec, i taki powziął Ezaw zamiar: zbliżają się dni żałoby po ojcu moim, wtedy zabiję brata mego Jakuba. Taki powziął Ezaw zamiar. Taką decyzję powziął w swoim sercu. Nie usłuchał głosu ojca. Może go nie słyszał. Może już na tyle był zatwardziały, a może tak bardzo pewny swojej pozycji, że już go nie usłuchał. A ta postawa nie mogła Bogu się podobać. W kolejnych księgach Starego Testamentu Bóg ocenia postawę Ezawa. W księgach prorockich Bóg wypowiada, jak ocenił tą postawę. Czytamy w księdze m.in. Abdiasza w pierwszym rozdziale w 18 wersecie: a dom Jakuba stanie się ogniem, dom Józefa płomieniem, dom zaś Ezawa słomą, podpalą go i strawią. I z domu Ezawa nikt nie ocaleje, bo tak rzekł Pan. W księdze Malachiasza w pierwszym rozdziale czytamy takie słowa: umiłowałem was, mówi Pan, a wy mówicie: w czym okazałeś nam miłość? Czy Ezaw nie był bratem Jakuba? Mówi Pan. A ja jednak umiłowałem Jakuba. Ezawa zaś znienawidziłem i spustoszyłem jego góry i jego dziedzictwo wydałem na łup szakalom pustyni. Przyszło doświadczenie w życiu Ezawa, ponieważ nie pilnował tego, co miał. Brakowało mu pokory i zatwardziło się jego serce, a Bóg podsumował tą postawę. Jakże w tych doświadczeniach jest inna postawa innego bohatera Biblii, Dawida. Dawid, który w pokorze i w uniżeniu służył swojemu królowi, doświadczał Bożego błogosławieństwa i Bożych zwycięstw, chodził w Duchu Bożym, ale z niezrozumienia, z braku poznania musiał uciekać przed pysznym i dumnym królem Saulem. I kiedy tak doświadczał to odrzucenie w ucisku, wołał do swojego Pana. W psalmach w 27 rozdziale kilka wersetów chciałbym przytoczyć. Słowa człowieka uciśnionego. O jedno prosiłem Pana, o to zabiegam, abym mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni życia mego, by oglądać piękno Pana i by odwiedzać świątynię Jego. Bo skryje mię w dzień niedoli w szałasie swoim, schowa mnie w ukryciu namiotu swego, postawi mnie wysoko na skale. W 10 wersecie czytamy, choćby ojciec i matka mnie opuścili, Pan jednak mnie przygarnie. Naucz mnie, Panie, drogi swojej i prowadź mnie ścieżką prostą z powodu wrogów moich. W 13 wersecie. Ja jednak wierzę, że ujrzę dobroć Pana w krainie żyjących. Miej nadzieję w Panu. Pomimo wygnania i niesprawiedliwości, jakiej doświadczał, Dawid zachowuje postawę uniżenia, nadziei, wiary, zabiega o Bożą przychylność, pragnie społeczności z Bogiem, chce Mu się podobać i pragnie chodzić Jego drogami. Czy to jest jakaś lekcja na dzisiaj? Doświadczamy odrzucenia w różny sposób. Pierwsze w naszych domach, bardzo często. Wśród naszych przyjaciół, w naszej pracy. Doświadczamy tego także jako Kościół. Apostoł Paweł pisze w liście do Hebrajczyków w 12 rozdziale. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana, bacząc, by nikt nie pozostał z dala od łaski Bożej, żeby jakiś gorzki korzeń rosnący w górę nie wyrządził szkody i żeby przezeń nie pokalało się wielu, żeby nikt nie był rozpustny lub lekkomyślny jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał pierworodztwo swoje. A wiecie, że potem, gdy chciał otrzymać błogosławieństwo, został odrzucony. Nie uzyskał bowiem zmiany swojego położenia, chociaż o nią ze łzami zabiegał. Uświęcenie jest naszą drogą. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Apostoł Piotr pisał w pierwszym liście: lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym. Ponieważ napisano, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Nie docierają czasami do nas te słowa. Może łatwiej jest dotrzeć tym słowom do nas, kiedy tutaj jesteśmy. Kiedy jesteśmy w tej atmosferze, kiedy wszyscy mamy cel, kiedy tutaj przychodzimy. Ale jak czasami trudno być posłusznym tym słowom, kiedy jesteśmy na zewnątrz. Kiedy jesteśmy ranieni, kiedy jesteśmy odrzucani. A wtedy te słowa mają największą wartość. Uświęcajcie swoje życie. Dzisiaj Jezus Chrystus jest darem zesłanym człowiekowi, aby mógł człowiek doświadczać błogosławieństwa i przychylności Boga, aby mógł doświadczać relacji z Bogiem, relacji z cudownym i wspaniałym Ojcem. To Chrystus, nie my, spełnił wszelkie wymagania Ojca. Zrobił to dla nas. Dziś o tym wspominaliśmy. Po to, aby nas usprawiedliwić, aby żaden z nas nie umiał powiedzieć, że ja do tego się przyczyniłem. Zrobił to, abyśmy nie zostali poddani naszym słabościom. Trzeba sobie zadać pytanie, Czy znamy ten dar? Czy ufamy Jezusowi? Czy nie lekceważymy Go? Czy nie jesteśmy lekkomyślni w naszym postępowaniu i w uświęceniu? Czy pamiętamy o błogosławieństwie, które zostało nam dane? Paweł w liście do Rzymian pisze, a nie tylko to. Chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość – doświadczenie. Doświadczenie zaś – nadzieję, a nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który jest nam dany. Wszak nie kto inny, tylko jeden – Jezus Chrystus. Gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Doskonały, święty, cudowny i wspaniały, którego umysł żadnego z nas nie jest w stanie ogarnąć, nawet w małej części. Tak słyszałem piękne takie słowo, że wieczność przeznaczona jest dla tych, którzy kochają Jezusa, bo tyle potrzebujemy, żeby Go poznać. Nie jesteśmy w stanie, jakkolwiek byśmy Go tutaj za czasu naszego pielgrzymowania doświadczali, poznamy tylko rąbek tego, kim On prawdziwie jest. A i tak, jakikolwiek rąbek nie dotkniemy, tak bardzo jesteśmy poruszeni Jego wielkością. Odrzucenie, czy Bóg nas kocha? Nie porzucę Cię, ani nie opuszczę. Czytamy o tym w Hebrajczykach. Nie porzucę Cię, ani nie opuszczę. Nie ma takiej sytuacji. Pamiętajmy, ufajmy Mu. On z niczego potrafi zrobić coś. Jeżeli przeżywasz to w domu, w rodzinie, gdziekolwiek, zaufaj Mu. Niezależnie, czy to będzie trwało krótko, czy długo, Ezaw zrezygnował na samym początku. On zrezygnował na samym początku. Nie daj, nie poddaj się tej rezygnacji. Warto walczyć o nasze domy i o nasze rodziny. My z Basią jesteśmy pierwszymi. Już jedna z naszych kuzynek w rodzinie zaczęła tego doświadczać. Głosimy, dzielimy się Ewangelią. W mojej pracy, gdziekolwiek jestem, staramy się składać świadectwo. Nie tylko świadectwo naszymi ustami, ale i całym naszym życiem. I po prostu nie będę oczekiwał tego, żeby to zobaczyć. Będę oczekiwał tego, co Bóg uczyni z tym wszystkim w ich życiu. Niech naszemu Panu będzie za to chwała i cześć. Amen.